Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem dr Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego i ekspert Instytutu Sobieskiego. Witam, panie doktorze.
Moje uszanowanie.
Panie doktorze, 27 kwietnia ma odbyć się pierwszy lot z radomskiego lotniska. Wielokrotnie rozmawiałam, prosiłam pana o komentarz i opinię w tej sprawie. Jak może miasto wykorzystać potencjał, no bo to nie jest częste zjawisko, że w mieście otwiera się lotnisko jeszcze w takiej niedużej odległości od centrum miasta. Jak należy to zrobić? Czy można wykorzystać tą szansę, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy miasta?
No rzeczywiście, tak blisko położone lotnisko o dużym znaczeniu, bo to będzie lotnisko o znaczeniu krajowym, otwierające się jakby od razu w pełnej mocy niemalże, no to jest sytuacja dosyć wyjątkowa. Dobrze by było, żebyśmy byli gotowi na to. Może w tej chwili jeszcze inwestorzy nie do końca wierzą, że to wyjdzie, ale jak wyjdzie, to robi się niebezpiecznie. Nacisk inwestorów może być niekorzystny o tyle, że może doprowadzić do chaosu przestrzennego w okolicach lotniska. Powinniśmy być przygotowani przede wszystkim z koncepcją urbanistyczną dzielnicy przylotniskowej.
No tak, miasto zapowiadało, że taką koncepcję przygotuje. Będziemy pytać o to, czy ona już jest gotowa, bo to jest chyba najwyższy czas, prawda?
No zdecydowanie, miejmy nadzieję, że już jest gotowa. Jakkolwiek też dobrze by było, żeby taka koncepcja była przedmiotem pewnej dyskusji, być może konkursu urbanistycznego i to o dużym zasięgu, ponieważ, no tak jak wspomnieliśmy, jest to sytuacja dość unikatowa i ona byłaby interesująca również dla architektów czy urbanistów z zagranicy. Ale cóż, no miejmy nadzieję, że koncepcja, która powstaje...
A jakie według pana byłyby priorytety, co w takiej koncepcji powinno się znaleźć? Jakich obszarów to powinno dotykać?
No przede wszystkim tego obszaru pomiędzy lotniskiem a centrum miasta, ponieważ dobrze by było, żeby po pierwsze ruch inwestycyjny właśnie tutaj się skupił, a nie na przykład wypływał nam do sąsiednich gmin. To już mniejsza o to, że to są sąsiednie gminy. To jest po prostu nieracjonalne, żebyśmy budowali za lotniskiem w dużej odległości od miasta,
kiedy
no, różnego rodzaju infrastrukturę, inwestycje i tak dalej, jeżeli mamy tereny, które są dużo bliżej, dużo lepiej dostępne komunikacyjnie i z centrum miasta, i z lotniska, bo to jest ważne, to są dwa czynniki, że z centrum miasta ma być dostępność i z lotniska, więc tutaj ten obszar. Druga rzecz jest taka, że dobrze by było, żeby tutaj ściągnąć nie tylko inwestycje podrzędne, typu jakieś, za przeproszeniem, magazyny czy centra logistyczne, co oczywiście też jest dobre, ale mamy szansę na to, żeby ściągnąć tutaj wyższej klasy inwestycje, może jakieś przestrzenie biurowe, może siedziby jakichś przedsiębiorstw, tylko że żeby to było atrakcyjne dla takich inwestorów, to musimy właśnie im zagwarantować, że przestrzeń, która będzie powstawała tutaj i będzie towarzyszyła tym inwestycjom, będzie równie prestiżowa jak te inwestycje. Jeżeli będziemy mieli obok jakieś hale substandardowe, to nikt nie wybuduje tutaj wysokiej klasy biurowca.
No właśnie, ta strefa przylotniskowa, temat otwarty, będziemy o to pytać. A kolejna sprawa, którą chciałabym z panem poruszyć, to podział województwa mazowieckiego. W poprzedniej kampanii wyborczej temat bardzo rozgrzał mieszkańców Radomia i właściwie całego województwa mazowieckiego. Wiemy, że na tą chwilę parlamentarzyści no, nie widzą pola do tego, żeby wrócić do tej dyskusji, ale czy należy, czy warto dalej walczyć o podział województwa mazowieckiego? Także teraz dużo mówi się o deglomeracji, czyli przenoszeniu do mniejszych ośrodków dużych instytucji z Warszawy. Czy to może być rekompensata za brak podziału województwa mazowieckiego?
Może zacznę od tej rekompensaty. Nie, to nie może być rekompensata. Przede wszystkim dlatego, że deglomeracja jest głównie hasłem, a jeśli się odbywa, to się wcale nie odbywa tak, jakbyśmy chcieli, żeby się odbywała, czyli wcale nie idzie do ośrodków rzeczywiście najbardziej zdegradowanych, tylko idzie na przykład do Kielc, które są miastem wojewódzkim. Przypominam, że w ramach deglomeracji właśnie w Kielcach powstaje kampus Głównego Urzędu Miar. No, inwestycja początkowo szacowana na te 300 milionów, ale już jest droższa i to jest naprawdę poważny przykład deglomeracji. Te rzeczy, które powstają w Radomiu w ramach deglomeracji, oczywiście też powstają i chwała za to władzom rządzącym, za to, że na przykład Platforma Przemysłu Przyszłości jest w Radomiu, ale są to inwestycje nie w porównanie mniejszej skali. Mhm. Więc to na pewno nie zastąpi nam po prostu statusu miasta wojewódzkiego, ponieważ w tym sprawie z podziałem województwa mazowieckiego nie chodzi o sam podział województwa mazowieckiego, który jest skądinąd słuszny, bo województwo mazowieckie jest po prostu absurdalnym tworem, jest największym województwem pod względem powierzchniowym i ludnościowym, powinno być dokładnie odwrotnie, jeśli chodzi o województwo stołeczne. Tak się na świecie wszędzie stosuje, że te jednostki stołeczne są właśnie ograniczone. Natomiast dla Radomia chodzi przede wszystkim o status wojewódzki, po prostu o to, żebyśmy byli traktowani równie poważnie jak Kielce i mieli na przykład szansę na taką inwestycję, jak właśnie dostały od rządu Kielce. Kiedy nie będziemy miastem wojewódzkim, nie łudźmy się, że wejdziemy na ścieżkę rozwoju taką jak Kielce czy Rzeszów. Po prostu zawsze niestety będziemy tym gorszym i oczekiwania w stosunku do Radomia, jeśli chodzi o perspektywy rozwojowe, będą niższe i ewentualne wsparcie, nawet w ramach deglomeracji czy czegokolwiek innego, ono nie będzie takie jak dla miast wojewódzkich. Mhm. Dlatego odzyskanie statusu miasta wojewódzkiego dla Radomia to jest być albo nie być. I tutaj nie chodzi o prosty podział województwa mazowieckiego, który oczywiście jest dla nas też korzystny i jest lepszy niż nic. Optymalnym rozwiązaniem jest oczywiście to, żeby Radom wrócił do swojego regionu historycznego, funkcjonalnego, czyli wraz z całą aglomeracją staropolską współtworzył województwo z Kielcami. Niemniej tutaj jakby sprawa, jak ma to wyglądać terytorialnie, jest drugorzędna. Najważniejsza, status wojewódzki miasta Radomia.
Czyli pana zdaniem należy wrócić do tej dyskusji.
Ta dyskusja po prostu wróci. Ta dyskusja wróci. No wiadomo, że teraz nie jest podejmowana, bo ci, którym się to nie udało, no to nie będą tego prowokować. Natomiast przyjdą wybory. No zresztą idą wybory, tak? To też nie jest czas na wprowadzanie może jakichś wielkich zmian. Choć gdyby to wprowadzili, to na pewno tutaj zyskaliby ogromne poparcie. Natomiast ten temat oczywiście wróci i on jest aktualny aż do skutku.
No właśnie, mówi pan o tym, że to szansa na pozyskiwanie pieniędzy, szansa na w ramach deglomeracji przenoszenie dużych instytucji, ale są też źródła, z których można korzystać bez tych zmian administracyjnych, bez miasta wojewódzkiego. Chodzi o program Polska Wschodnia. Program dla najbiedniejszych, program dedykowany właśnie na rozwój infrastruktury, ogólnie na rozwój, który ma spowodować rozwój gospodarczy miast po tej wschodniej stronie. Gdyby prezydent Radomia zapytał pana, panie doktorze, na jakie projekty warto postawić, jakie projekty należałoby do tego programu złożyć, żeby miasto wykorzystało pieniądze i szanse na rozwój, to co by pan mu polecił?
Poleciłbym mu popatrzenie na Rzeszów albo Kielce, czyli co tam było realizowane w ramach właśnie programu Polski Wschodniej bądź innych programów, prawda? I jaka to była infrastruktura, jakiego rodzaju infrastruktura, która daje przewagę konkurencyjną tym właśnie miastom, zupełnie tej samej wielkości co Radom, wcale nie większym, co one mają, a czego Radom nie ma. Radom nie ma przede wszystkim różnego rodzaju infrastruktury społecznej, takiej, która tworzy kadry, ściąga twórczą warstwę społeczną. Mamy niedorozwinięty ośrodek akademicki. Więc co przede wszystkim? Szpital uniwersytecki, szpital kliniczny, nowy szpital i nowy duży szpital kliniczny, który jednocześnie będzie zapleczem dla Wydziału Medycznego. Zresztą Wydział Medyczny, Wydział Lekarski powinien dostać nową siedzibę, a nie się gdzieś tam zadowalać przebudowaną halą sportową. Więc na pewno infrastruktura akademicka. Zapytałbym wspólnie Uniwersytetu i Instytutu Technologii i Eksploatacji, czy byłaby możliwość stworzenia na przykład jakiegoś parku naukowo-technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości właśnie na bazie już tych uczelni czy jednostek naukowych, które mamy i im dać jak najwięcej pieniędzy na nowe inwestycje. Ale nie tylko. Co na przykład powstało jeszcze w Rzeszowie ciekawego? No jakaś duża sala konferencyjno-koncertowa, prawda? Nie mamy jeszcze filharmonii, mam nadzieję, że będziemy mieli, ale pomijając...
Nawet amfiteatru dobrego nie mamy, bo wiemy, że on czeka na remont,
oczywiście, na przykład amfiteatr, tak, ale duży obiekt konferencyjny. Nie mamy czegoś takiego. Takich obiektów jeszcze nie ma aż tak dużo w Polsce i gdybyśmy mieli taki duży obiekt konferencyjno-koncertowy na powiedzmy tam 900 czy 1000 miejsc, to byłoby konkurencyjne. Pomijając sprawę filharmonii, czy ona będzie, czy nie, warto mieć taki obiekt. Warto go mieć w centrum, w przeciwieństwie do Rzeszowa, który sobie go wybudował gdzieś tam koło lotniska. Mhm. Więc na przykład coś takiego. Dalej oczywiście też w tym programie Polski Wschodniej jest bardzo duży nacisk na sprawy przestrzenno-transportowe. Więc proszę Państwa, no jeżeli nawet nie jesteśmy gotowi mentalnie czy technicznie na to, żeby już budować tutaj system tramwajowy, to stwórzmy przynajmniej studium techniczne, właśnie studium wykonalności takiego systemu. Co jeszcze? Rewitalizacja, całościowa rewitalizacja na przykład dolnej części Śródmieścia, koszmarnie zaniedbanej. No tych tutaj pomysłów jest dużo. Po prostu przemnóstwo.
No dobrze, czy prezydent skorzysta? Zobaczymy. Na koniec jeszcze pytanie o to, czy o tych kierunkach rozwoju, o których pan mówi, będzie można przeczytać w nowym piśmie, kwartalniku, które właśnie Radomskie Towarzystwo Naukowe wydaje. Proszę powiedzieć, o czym ten kwartalnik i do kogo jest skierowany, o czym tam będzie można poczytać?
Zupełnie nie o tym, o czym rozmawiamy. To jest, Radomskie Towarzystwo Naukowe działa wielokierunkowo. Oczywiście służymy doradztwem w sprawach regionalno-rozwojowych, ale to jest całkiem inny projekt. On jest skierowany do świata nauki i to świata nauki jak no, świata właśnie w świecie. Prawda? To czasopismo jest już wydawane, jeśli w dziedzinie nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych, chemia, fizyka, biotechnologia. Także to są dziedziny, które są w obiegu naukowym w całym świecie, one nie są w żaden sposób szczególnie związane z Radomiem. Mhm. Dlatego też czasopismo jest wydawane w języku angielskim wyłącznie. No teraz to jest standard, zwłaszcza w takich dziedzinach. Dlatego też, jeśli chodzi o Radę Naukową, mamy tutaj kilkunastu, czy nawet dwudziestu kilku naukowców ze wszystkich kontynentów.
No ale to duma dla Radomia, że mamy, to też szansa na promocję dla miasta, że w Radomiu powstaje takie czasopismo o zasięgu międzynarodowym.
No miejmy nadzieję. Ono jest, jeśli chodzi o taką powiedzmy ideologię bardzo radomskie. Proszę zobaczyć, że tu jest na przykład kształt ratusza, także my dbamy o to, żeby to czasopismo się kojarzyło z Radomiem, bo jest wydawane w Radomiu. Rzadkością jest, żeby powstawało w Polsce przynajmniej nowe czasopismo o zasięgu międzynarodowym, wydawane wyłącznie w języku angielskim, które rzeczywiście byłoby międzynarodowe w ten sposób, że Rada Naukowa, która nad tym czuwa, jest naprawdę ze świata, a nie jest złożona głównie z Polaków. Więc wydaje mi się, że tak, no, miejmy nadzieję, że...
Widać, że pan doktor jest dumny, a ja serdecznie gratuluję, ale tu już musimy niestety postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego i ekspert Instytutu Sobieskiego, był gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.